Chciałbym dzisiaj zakończyć taki cykl kazań, które miałem w ostatnim czasie, a mianowicie mówiłem o tym, jak żyć, jak chrześcijanin powinien żyć, o różnych aspektach życia teraz w czasach ostatecznych, za 5.12, tak sobie to pozwoliłem nazwać. I dzisiaj chciałbym poniekąd podsumować tym usługom to, o czym mówiłem do tej pory. Też pokrótce przypomnieć, o czym mówiliśmy. I tak, wcześniej mówiliśmy o służbie ostatnio, mówiliśmy też o Słowie Bożym, o Duchu Świętym. I o służba, mówiliśmy o służbie, tak, powiedzieliśmy sobie, że służba w Kościele, służba dla Boga, to moment, kiedy Bóg zaczyna używać ciebie do zdobycia drugiego człowieka. Kiedy Bóg poleca tobie służbę, to ze względu na drugiego człowieka, na drugą osobę, którą Bóg prawdopodobnie chce zmienić, zbawić, którą chce dotknąć. Bóg potrzebuje ciebie i mnie w działaniu. Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy są zmęczeni życiem i tylko narzekają na swój los. Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy tylko czekają na spełnienie obietnic i mówią dla mnie, dla mnie, dla mnie. Bóg oczekuje ludzi, którzy powiedzą, oto jestem, oto jestem. Natomiast o Słowie Bożym mówiliśmy, opierałem usługę na dwóch fragmentach, drugi do Tymoteusza, może teraz otworzymy sobie te dwa fragmenty. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety od 14 do 17. I tam czytamy takie słowa. Ja będę czytał z nieco innego tłumaczenia, ale proszę zwróćcie uwagę, czytajcie, śledźcie ze mną, możecie też zwrócić uwagę na to, co będę czytał. Ty zaś trwaj wiernie przy tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono do przekazania innym. Wiesz, kto ci to wszystko przekazał. Pismo Święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszelkie bowiem pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do upominania, do kształtowania w sprawiedliwości. Wskutek tego człowiek Bogiem żyjący może dojść do doskonałości i jest gotów czynić zawsze dobro. I jeszcze fragment z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału i werset 12. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwóch ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca. Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Tak czytamy w naszym tłumaczeniu. I o tym sobie mówiliśmy. Mówiliśmy również o Duchu Świętym, że jest Bogiem, że Duch Święty istnieje również od zawsze. Osoba Ducha Świętego nie pojawiła się dopiero, kiedy Duch Święty zstąpił na zgromadzenie w Dniu Pięćdziesiątnicy, ale o Duchu Świętym czytamy w całej Biblii. Jest bardzo ważny w naszym życiu i powinien być naszym przyjacielem, naszym partnerem życiowym. Natomiast dzisiaj chciałbym, tak jak powiedziałem, podsumować to wszystko i na koniec, i też w międzyczasie, zadawać sobie i nam pewne pytanie. Prawda jest taka, że jest za 5.12. Wszyscy o tym doskonale wiemy, że nadchodzi dzień, w którym Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię, aby zabrać swój Kościół. Amen. I jeżeli jest za 5.12, to myślę, że to jest najwłaściwszy moment, żeby ci, którzy śpią, się obudzili. Chrześcijańskie życie to nie tylko wspaniałe Boże dary i mnóstwo Bożych obietnic. To jest prawda, to wszystko jest, ale to nie wszystko. I zadałem sobie pytanie, dlaczego chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach tak pełne jest wszystkiego, wszelkich różnych doznań, a tak mało w tym jest samego Boga. W dzisiejszych czasach diabeł poniekąd nie musi tak bardzo kusić nas grzechem, pokusami. Wystarczy, że zrobi jedną rzecz, a w zasadzie my sami to zrobimy. Źle będziemy gospodarować swoim czasem. Dlatego w Biblii czytamy, Dawid modlił się takimi słowami: naucz mnie liczyć dni moje, abym posiadł mądre serce, abym posiadł mądrość serca. I myślę, że łatwo jest śpiewać w kościele: chcę być jak Jezus, chcę być jak mój Zbawca, ale musimy sobie uświadomić, że być jak Jezus to nie zawsze jest fajnie i kolorowo. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 9, 23-26. To jest niesamowite. Jezus mówi do swoich uczniów, którzy rzucili wszystko, aby iść za Nim. Mówi takie słowa, a potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż swój na każdy dzień i niech Mnie naśladuje. Kto by bowiem pragnął ocalić swoje życie, straci je. Kto by zaś stracił swoje życie dla Mnie, ocali je. Bo cóż człowiekowi z tego, jeśli nawet cały świat weźmie w posiadanie, lecz zatraci siebie samego i w ten sposób krzywdę sobie wyrządzi. Kto bowiem wstydzi się Mnie i mojej nauki, tego również będzie się wstydził Syn Człowieczy, gdy przyjdzie chwale z własnej oraz w majestacie Ojca i świętych aniołów. Jezus wyznacza pewien standard tego, co to znaczy być jak Jezus. Co to znaczy chodzić za Chrystusem. To nie jest tylko przyjść w niedzielę do kościoła, śpiewać razem z grupą uwielbiającą: chcę być jak Jezus. Jezus mówi po pierwsze: kto chce iść za Mną. Jeżeli jest w twoim sercu pragnienie, to jest pierwszy krok, aby iść za Chrystusem. Ale dalej są coraz trudniejsze stopnie. Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech idzie za Mną. Nie ma tutaj mowy o łatwym, pięknym życiu, usłanym różami. Tylko Jezus mówi na początku do swoich uczniów: teraz jest czas, abyś się zastanowił, bo droga ze Mną wcale nie jest taka prosta. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, wersety od 18 do 21, przeczytamy. A jeżeli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, świat miłowałby was jak swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, bo przecież ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Przypomnijcie sobie też, jak wam powiedziałem, że żaden sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli zaś kiedy indziej moje słowa przyjmowali, to i wasze przyjmą. Wszystko to jednak będą czynić wam ze względu na Mnie, bo nie znają tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie przemawiał do nich, byliby bez winy. Teraz jednak nic nie może ich winy usprawiedliwić. Kto nienawidzi Mnie, ten nienawidzi również i Ojca Mego. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, byliby wolni od winy, lecz oni widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca Mego. Stało się tak zaś, aby się wypełniło to, co jest napisane w ich prawie: nienawidzili Mnie bez powodu. Być może do tego wersetu. Trochę dłuższy fragment. Jezus mówi: chcesz być Moim uczniem? A więc kolejny fragment, który Jezus mówi do swoich uczniów: chcesz chodzić za Mną? To jest kolejny stopień. Będziesz znosił prześladowania. powiem wam tak z życia wzięte. Niedawno rozpocząłem nową pracę i mój lider, kiedy oprowadzał mnie po całej wielkiej fabryce, mówi do mnie: są też fajne dziewczyny, jest na co popatrzeć. A ja do niego mówię: ja mam żonę i ja nie muszę się rozglądać. On tak na mnie popatrzył, zdziwiony. Świat wyznacza inne standardy. Później, gdy już wróciliśmy do biura, to trochę się ze mnie śmiał. Ale świat ma nieco inne standardy niż my. Ten człowiek również ma żonę i dzieci. Świat ma inne standardy. Dlatego Jezus mówi: jeżeli mnie prześladowali za to, co mówię, za to, jak żyję, to i was tak będą prześladować. Również w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, werset od 1 do 4, czytamy takie słowa: powiedziałem wam to wszystko, żebyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was bowiem z synagogi i przyjdzie nawet taki moment, że ci, co was będą zabijać, będą to czynić w przeświadczeniu, że oddają cześć Bogu. Będą tak postępować, gdyż nie poznali ani Ojca, ani mnie. A ja powiedziałem wam to wszystko, abyście, gdy nadejdzie godzina, przypomnieli sobie, że ja już wam tak mówiłem. Nie mówiłem wam jednak tego na samym początku, ponieważ byłem z wami. Po raz kolejny Jezus przypomina swoim uczniom o tym, że będzie ciężko. Jezus w innym fragmencie mówi, i teraz chciałbym odpalić pierwsze zdjęcie, mówi o wąskiej i szerokiej bramie. Znamy ten fragment? I tutaj mam takie zdjęcie, tutaj niewyraźnie może to widać, ale za wąską bramą są również wąskie schody. I jakże często pamiętamy o tym, żeby wchodzić przez wąską bramę, ale zapominamy o tym, że za wąską bramą trzeba też iść po wąskiej drodze. Za szeroką bramą jest szeroka autostrada, droga piękna, którą można pędzić 120 swoim samochodem, a za wąską bramą są kiepskie schody, na których można nieźle sobie nogi połamać. Ale te schody, na tym dobrze nie widać, na tej rozdzielczości, ale te schody idą do góry, a ta droga idzie na dół. Ja myślę, że jest to pewien symbol tego, co Jezus chciał nam przekazać. Nie tylko wąska brama, ale również wąska droga. Twoje życie to będzie również wąska droga, jeżeli chcesz iść za Nim. To będą schody, które są nieraz bardzo strome, po których można się czasami nieźle zmęczyć. Chrześcijaństwo to nie jest zestaw gotowych pakietów czy rozwiązań na każdy dzień. A Kościół, wybaczcie za porównanie, to nie jest McDonald's, gdzie można przyjść i wybrać sobie taki jeden z pakietów. Chrześcijanin nie wybiera ze Słowa Bożego jak w menu z restauracji: to mi się podoba, to sobie wezmę. Ale te schody, te już nie są dla mnie. Albo bierzesz wszystko, albo nie bierzesz nic. Główny fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Księga Jozuego, 24 rozdział. Wersety od 6 do 15. Jozue, już będąc pod koniec swojego życia, mówi do całego ludu Bożego takie słowa, które Bóg do niego przemówił. Jest napisane od 6 wersetu: wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i tak dotarliście do brzegów morza. Egipcjanie na rydwanach i koniach ścigali waszych ojców aż do Morza Czerwonego. Ojcowie wasi wołali o pomoc do Jahwe i oto zesłał Jahwe ciemności, które oddzieliły was od Egipcjan. Potem sprowadził na nich fale morskie, które ich pochłonęły. Własnymi oczami patrzyliście na to wszystko, co uczyniłem w Egipcie. Potem pozostawaliście przez dłuższy czas na pustyni. Wprowadziłem was do kraju Amorytów, mieszkających po drugiej stronie Jordanu. Wystąpili do walki z wami, ale wydałem ich w wasze ręce. Wzięliście w posiadanie ich kraj, z którego przedtem ich usunąłem. Potem powstał Balak, syn Sipora, króla Moabu i zaatakował Izraelitów. Wezwał on też Balaama, syna Beora, żeby rzucił na was klątwę. Ja jednak nie chciałem słuchać Balaama. On was pobłogosławił, a ja wyrwałem was z rąk Balaka. Następnie przeprawiliście się przez Jordan i doszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha stawiali wam opór. Podobnie czynili Amoryci, Peryzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwici i Jebuzyci. Ale wszystkich wydałem w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które usunęły z waszej drogi dwóch królów amoryckich. Wszystko to dokonywało się bynajmniej nie siłą twojego miecza albo łuku. I tak dałem wam ziemię, której przedtem nie uprawialiście, miasta, których nie budowaliście, ale zamieszkaliście w nich, oraz winnice i gaje oliwne, których nie uprawialiście, ale żywicie się ich owocami. Bójcie się tedy Jahwe i służcie mu w szczerości i prawdzie. Pozbądźcie się bogów, którym służyli wasi ojcowie, gdy żyli po drugiej stronie rzeki i w Egipcie. Służcie Jahwe. Jeżeli zaś nie chcecie służyć Jahwe, to zdecydujcie się już dziś, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, kiedy żyli po drugiej stronie rzeki, czy też bogom Amorytów, w których kraju wy teraz mieszkacie. Ja i cały dom mój, my będziemy służyć Jahwe. Ja i mój cały dom służyć będziemy Bogu. Kiedy można sobie wyobrazić mowę pożegnalną, to w mowie pożegnalnej zazwyczaj chce się zawrzeć, taka osoba chce zawrzeć to, co jest najważniejsze. To, co chce przekazać tym, którzy teraz słuchają. I niezwykłym jest to, że Jozue wiele lat przed Chrystusem mówi to samo posłannictwo. Komu chcecie służyć? Dzisiaj wybierzcie. Dzisiaj zdecyduj. Myślę, że Jozue też podkreśla, nie obchodzi mnie, kto będzie służył Bogu. Nie obchodzi mnie, co zrobisz ze swoim życiem. Myślę, że mógł popatrzeć na swoich współrodaków i powiedzieć, bez względu na to, co zrobicie, ja i dom mój służyć będziemy żywemu Bogu. To jest niesamowite. Boża łaska jest wielka i działa cały czas, póki jesteśmy tutaj na ziemi i dzisiaj możesz zmienić coś w swoim życiu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli kolejny obrazek. To jest zegarek. Tak jak wcześniej mówiłem, największym problemem dzisiaj jest niewłaściwe wykorzystywanie czasu. I często w naszym życiu jest tak jak na tym obrazku. Nieważne. I tak się spóźnia. Wielu ludzi właśnie tak podchodzi do swojego życia. Nieważne. Te cyfry, godziny, one gdzieś porozrzucane są po tym zegarku. Kolejne zdjęcie jeszcze. Wszystkie spadły na dół. Która jest godzina? Nie wiadomo. I ja myślę, że czasami w naszym życiu może się okazać taka sytuacja, że robimy to lub tamto. Czas biegnie. I dochodzimy do takiego punktu, w którym zadajemy sobie pytanie, czy Bóg był obecny dzisiaj w moim życiu? Muszę wam się przyznać, że wielokrotnie również ja w pędzie swojego życia muszę zadawać sobie to pytanie. Wielu wierzących dzisiaj musi zadawać sobie pytanie, czy dzisiaj miałem czas, żeby spotkać się z moim Bogiem? Dzisiaj czas biegnie tak szybko. Nie wiemy kiedy, a już dzień się kończy, tak? Rano idę do pracy, a nawet nie wiem, kiedy wracam z tej pracy. Kiedy byłem dzieckiem, 2 godziny zabawy to była dla mnie wieczność. A dzisiaj jeden dzień mija jak 5 minut. Chciałbym Ciebie zachęcić, że to, co jest od Boga, Boże posłannictwo, Boża wola, ona nie jest na jutro, ona jest dla dzisiaj, dla Ciebie. Boże Słowo nie jest na jutro, ono jest na dzisiaj dla Ciebie. Ktoś powiedział, że jutro to jest takie miejsce w czasoprzestrzeni, w którym gromadzimy cały nasz potencjał, całą naszą siłę i nigdy do tego nie dochodzimy. Bo zawsze zrobię coś jutro. Zawsze zrobię coś jutro. Natomiast dzisiaj jest właściwy moment, aby zwrócić się do Boga. Chciałbym kolejne zdjęcie. Co widzimy? Kalkulator. Prosty, ma niewiele funkcji. Ja bardzo lubię kalkulator. Bardzo często korzystam z kalkulatora. Zarówno w moim telefonie, jak i na komputerze. Lubię sobie obliczyć pewne rzeczy. Lubię widzieć dosłownie liczby, kiedy planuję, kiedy zastanawiam się nad finansami. Lubię mieć taki kalkulator w ręku. Lubię obliczyć sobie czasami, obliczam sobie różne inne rzeczy. Lubię mieć taką prostą matematykę przed nosem. A dlaczego nam to pokazuje? Dlatego, że w naszym życiu potrzebujemy takiego kalkulatora, aby obliczać sobie koszty, aby obliczać sobie, tak można powiedzieć, duchowe finanse. Jezus, kiedy mówił do uczniów swoich, jeżeli chcesz iść za mną, musisz się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i iść wtedy za mną. I mówił do nich też o prześladowaniach, to innymi słowy mówił, przelicz koszty. Weź kalkulator do ręki i się zastanów nad tym, czy na pewno tego chcesz. Tak jak powiedziałem, ja często liczę sobie różne rzeczy. Kiedy planuję jakiś wydatek, to lubię sobie policzyć, jak będzie wyglądała moja sytuacja finansowa po tym wydatku. A kiedy patrzysz na swoje życie i patrzysz na czas, który wykorzystujesz na różne inne rzeczy, to może warto przeliczyć, czy tobie się to kalkuluje, czy tobie się to opłaca. Kiedyś podczas dużego zjazdu młodzieżowego, który się nazywa Decydujący Moment, kaznodzieja głosił do tłumów młodzieży, to nie było gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to było w Polsce. Historia jest prawdziwa. Zrobił wyzwanie tuż po swoim kazaniu i kazanie było tak namaszczone, tak pełne ducha, że kiedy zrobił wyzwanie, to wszyscy wstali. Wszyscy wstali. On wtedy poprosił ich, żeby wszyscy usiedli. Im powiedział, przeliczcie koszty, bo droga za Chrystusem wcale nie jest taka prosta. I nie chodzi tu, żeby kogoś straszyć czy zniechęcać. Nie chodzi tu, żeby powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest takie straszne. Ale chodzi o to, że poza tym, że masz obiecane życie wspaniałe, wieczne z Bogiem, to Jezus nie obiecuje nam życia tutaj usłonego różami. I nie chodzi o to, że kiedy wyjdziesz z tego pomieszczenia, wyjdziesz na ulicę, to nagle rzuci się na ciebie 10 osób i będzie chciało cię pobić. I być może nie chodzi o to, że coś ci spadnie na głowę, kiedy będziesz przechodzić pod czymś balkonem. Ale tutaj chodzi o coś więcej. O to, o czym mówił Jezus Chrystus. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój. Dlatego ten kaznodzieja kiedy ci wszyscy usiadli, wytłumaczył im tak, jak potrafił, co to znaczy iść za Chrystusem. I wiecie, kiedy ponownie zrobił wyzwanie, mimo namaszczonego kazania już wszyscy nie wstali. Wstało dużo mniej ludzi. Dlatego Jezus Chrystus wie, że przez te słowa w Ewangelii, które powtarzał wielokrotnie do swoich uczniów, mówił: nie jest wcale tak kolorowo. Przelicz koszty. I wiecie, możemy jeszcze raz pierwsze zdjęcie z tymi dwiema bramami. Do tej pierwszej bramy, do tej wąskiej, jest rekrutacja, tak bym to sobie nazwał. A do tej drugiej biorą jak leci. Wybaczcie, że mówię tak kolokwialnie. Do tej drugiej biorą jak leci. Tam nie trzeba spełniać żadnych warunków, żadnych norm. Tam nie trzeba nic. Tam wystarczy tylko wskoczyć na super autostradę i gnać do przodu. Jezus chciał do nas powiedzieć: przelicz koszty. Kiedyś ktoś podszedł do Jezusa taki zachwycony nauką Chrystusa, a Jezus mu mówi: lisy mają nory, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie z głowy schylić. Każdy ma swoje miejsce. Każdemu gdzieś jest dobrze. Ale ci, którzy idą za mną, mogą mieć podgórkę. Dlatego pytanie, jakie zadał nam Jozue, zadał to pytanie oczywiście do ludu Bożego, ale wierzę, że zadaje również nam dzisiaj. Podejmij decyzję, komu chcesz służyć. Czy chcesz służyć swoim ambicjom? Czy chcesz spełniać swoje oczekiwania? Czy chcesz powiedzieć: ja i dom mój służyć będziemy żywemu Bogu? Wiem, że bardzo często spotykamy w naszym życiu takie momenty, kiedy jest nam źle i lubimy narzekać. Ja przyznam się wam szczerze, że też czasami lubię narzekać. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz Dzieje Apostolskie. To jest historia bardzo dobrze znana. Jeszcze niedawno, w którąś środę, zwiastowałem dokładnie z tego fragmentu Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Ale kiedy przygotowywałem to kazanie, to pomyślałem, że jest to fragment, który warty jest powtórzenia. A jest to historia, która mówi o tym, co Jezus mówił właśnie wcześniej do swoich uczniów. Mówi o prześladowaniu. I czytamy od 6 wersetu: w nocy, po której Herod miał już wydać go ludowi, czyli Piotra, Piotr skuty łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami, a strażnicy na zewnątrz strzegli więzienia. I oto nagle zjawił się anioł pański. Jasność wielka napełniła całą celę. Anioł, trącając Piotra w bok, obudził go i powiedział: szybko wstań. I natychmiast spadły więzy z rąk Piotra. Anioł zaś mówił dalej: przepasz się i włóż sandały. A gdy on wypełnił to polecenie, rzekł do niego: weź na siebie płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale ciągle nie miał pewności, czy to, co czyni anioł, było rzeczywistością, czy też tylko zjawą. I tak minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Brama ta sama otworzyła się przed nimi, wyszli na zewnątrz, a gdy minęli jedną ulicę, anioł pański zniknął mu z oczu. Wtedy Piotr ocknął się i powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego zamierzali dokonać ze mną Żydzi. Potem, zastanowiwszy się jeszcze chwilę, udał się Piotr do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu ludzi na modlitwę. A kiedy zastukał do drzwi głównych, podbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała. Po chwili poznała głos Piotra. Z radości jednak zapomniała otworzyć drzwi, lecz pobiegła z powrotem donieść, że Piotr stoi przed bramą. A oni jej odpowiedzieli: przywidziało cię, lecz ona upierała się przy swoim. Wtedy inni stwierdzili: to jest anioł. Tymczasem Piotr ciągle kołotał do drzwi. Kiedy mu wreszcie otworzono i zobaczono go, wszystkich ogarnęło zdumienie. On zaś gestem ręki nakazał im milczenie, a potem opowiedział im, jak to Pan wyprowadził go z więzienia. Na koniec dodał: donieście o tym Jakubowi i braciom, i odszedł stamtąd gdzie indziej. Niesamowita historia. Kilka myśli chciałbym wyciągnąć z tej historii, które wierzę są warte podkreślenia. Piotr został zatrzymany, zaaresztowany i skazany na śmierć. Piotr miał być zgładzony następnego dnia. I kiedy czytam ten pierwszy werset, ten szósty werset, pierwszy, który czytaliśmy w kolejności, to zadziwia mnie fakt, że Piotr, który następnego dnia miał być stracony, pomiędzy którym leżało dwóch strażników i pilnowało go jak strasznego zbója, był skuty wielkimi łańcuchami, co robi? Śpi. Piotr, skuty łańcuchami, czekający na śmierć, po prostu śpi. I zastanawia mnie fakt, że ten Piotr wcale nie obgryzał paznokci, nerwowo nie przemierał oczami, nie pukał sobie z nerwów, co będzie jutro, ale po prostu zasnął. Co to może być? Co powoduje, że Piotr może normalnie spać? Myślę, że nic innego jak Boży pokój, który wypełnił jego serce. Amen? To, co Jezus przyobiecał nam. Pokój Boży. Kolejną rzecz, która mnie zadziwiła, to Piotr spał tak twardym snem, że nawet jasność, która się zrodziła w tym pomieszczeniu na skutek anioła, nie obudziła go. Anioł musiał szturchnąć Piotra i powiedzieć: wstawaj, wstawaj, Piotr. I najpierw powiedział do niego: wstań, a później, gdy wstał, gdy się ruszył, opadły łańcuchy z jego rąk. Później powiedział do niego: załóż sandały, a gdy on wypełnił to polecenie, pójdź za mną, powiedział anioł. I bardzo interesujące w tej historii jest to, że nie zjawił się anioł i nie powiedział do Piotra: teraz zrobimy tak. Założysz, powiem do ciebie: wstań, wtedy spadną twoje łańcuchy. Później wyjdziemy, otworzy się pierwsza, druga, trzecia brama i wtedy będziesz wolny. Nie przedstawił mu planu ramowego. Nie powiedział mu: tak będzie wyglądać twoje uwolnienie z więzienia, ale przeprowadzał go krok po kroku, tak, że nawet nie był świadomy tego, co się dzieje. Wystawiał go pewnego rodzaju, jego wiarę, na próbę i mówił: zrób krok, a zobaczysz, co Bóg może uczynić w twoim życiu. Piotr mógł powiedzieć: jak mam stać, skoro mam na sobie łańcuchy? Mógł tak powiedzieć? Dzisiaj możesz powiedzieć: jak mam wstać, skoro mam tak trudno w życiu? Jak mam iść po tych schodach pod górkę? A Jezus mówi do ciebie: wstań, a zobaczysz, co się stanie. To jest wiara. W liście do Hebrajczyków czytamy, że wiara czym jest? Pewnością. I czym jeszcze? Przeświadczeniem, że to, co przyobiecał Bóg, na pewno się wydarzy. Czyli traktuje to, co obiecał Bóg, jakby już było, jakby już miało miejsce. To jest wiara. I tak postąpił Piotr. Ma skute ręce łańcuchami, nogi ma skute łańcuchami, a anioł do niego mówi: wstań. Jak to? To jest wiara. Kolejna rzecz, jaka wyłania się tutaj z tej historii, to o czym wspomniał dzisiaj już brat Darek. Modlitwa Kościoła ma moc. A najciekawsze jest w tej historii jeszcze to, że ten Kościół, który tak się gorliwie modlił, nie wierzył, że to jest prawda. Prędzej byli gotowi uwierzyć, że anioł stanął przed drzwiami, niż Bóg uwolnił Piotra, o którego się modlili. Niesamowite. Dzisiaj, kiedy słyszysz świadectwo, że ktoś kogoś uzdrowił, a ciebie strzyka, mówisz, czy to możliwe? Modlitwa Kościoła ma moc. Modlitwa płynąca z wiary ma moc. I tak jak powiedziałem, nie wiem, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Nie wiem, co przeżywasz na co dzień. Nie wiem, czy właśnie przeżywasz trudny okres, czy może jesteś w dobrej kondycji. Ale wiem, że Bóg zadaje cały czas jedno pytanie. Wybierz, komu chcesz służyć. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, to wybierz, komu chcesz służyć. Pewien człowiek, który w Stanach Zjednoczonych jest tak zwanym coacherem, motywatorem, zajmuje się tym, że bierze mikrofon, przemawia do mnóstwa ludzi tylko po to, żeby ich zmotywować do działania. I nie wiem, czy jest chrześcijaninem, czy nie, ale powiedział takie zdanie. Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania, tak naprawdę nie podjąłeś decyzji. Jeśli nie ma działania, tak naprawdę nie podjąłeś decyzji. Jeśli w twoim chrześcijańskim życiu nie ma działania, nie ma zapierania się samego siebie, nie ma niesienia własnego krzyża, to nie podjąłeś tak naprawdę decyzji, aby iść za Chrystusem. Jedna rzecz, która tak bardzo mnie zastanowiła, to fakt, że 2000 lat temu pierwsi chrześcijanie, którzy rozpoczęli wielką ewangelizację, zgromadzali się wcale w nie większej liczbie niż my teraz jesteśmy. I do nich Jezus Chrystus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Potencjał zawarty w kilku osobach sprawił, że dzisiaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie możemy mówić o Jezusie Chrystusie. Gdyby nie tamci ludzie 2000 lat temu, którzy podjęli wyzwanie, które rzucił im Jezus. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Być może dzisiaj byśmy nie mieli pojęcia o tym, czym jest Biblia. I być może potencjał, który Bóg włożył w twoje i moje serce i być może te możliwości, które Bóg ci daje, mogą zaowocować, jeżeli tylko podejmiesz działanie w niedługim czasie. A być może, kiedy nie podejmiesz tego działania, to nic się nie zmieni. I być może jesteś jedyną osobą, której Bóg właśnie mówi teraz, w tym momencie, co ma zrobić. Droga wąska to droga po schodach, które nieraz są strome, wysokie. Tego nie widać dobrze na tym zdjęciu, ale to pięknie obrazuje to. Niewygodne. Nie ma poręczy, gdzie można się oprzeć. Nie ma decyzji bez działania. Ile jest potencjału w Kościele, w każdym z nas? I tak jak powiedziałem, Kościół to nie jest McDonald's. Tam nie przychodzi się tylko po to, żeby wybrać to, na co ma się ochotę. Albo idę za Chrystusem, albo nie idę za Chrystusem. Na koniec chciałbym przeczytać fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, powtórzonego prawa, z 30 rozdziału, wersety 15 do 20. I znowu mamy do czynienia z wielkim sługą Bożym, który głosi mowę pożegnalną. Zwróćcie uwagę, można ją bardzo łatwo powiązać z tą mową, którą głosił Jozue. I czytamy od 15 wersetu. Popatrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Nakazuję Ci także kochać Jahwę, Twojego Boga, chodzić Jego drogami, zachowywać Jego przykazania, prawa i pouczenia, żebyś mógł żyć, rosnąć w liczbę i żeby Jahwe, Twój Bóg, błogosławił Cię w tym kraju, do którego masz wejść, aby wziąć go w posiadanie. Jeżeli jednak Twoje serce odwróci się od Jahwe i wcale nie będziesz słuchał Jego głosu, lecz dasz się pociągnąć ku innym Bogom, którym zaczniesz się kłaniać i służyć, to już dziś Was zapewniam, że niechybnie poginiecie. Nie przedłużycie Waszych dni na tej ziemi, do której wejdziecie po przeprawieniu przez Jordan, aby je wziąć w posiadanie. Niebo i ziemię wzywam dziś na świadków przeciwko Wam, kładę przed Wami życie i śmierć oraz błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie tedy życie, abyście mogli żyć Wy i Wasi potomkowie. Miłujcie Jahwę Waszego Boga, słuchajcie Jego głosu i wiernie Go naśladujcie. Dzięki temu będziecie żyć długo na ziemi, którą Jahwę poprzysiąg dać Wam i Waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dzisiaj podejmij decyzję. Czy chcesz służyć Bogu i wybrać życie? Czy nie chcesz służyć Bogu i wybrać śmierć? Jeżeli mielibyśmy zastanowić się, dlaczego Piotr, dlaczego apostołowie, dlaczego uczniowie, którzy słyszeli Jezusa, który wprost do nich powiedział: rzućcie całą, wszystko co macie. Rzućcie waszą pracę, rzućcie wasze zainteresowania i idźcie za mną. I który później, gdy oni to zrobili, mówi do nich: będzie ciężko, będziecie prześladowani. Dlaczego oni nie zrezygnowali? Dlaczego oni nie zrezygnowali? Dlatego, że życie z Jezusem Chrystusem to jest największy przywilej. Kiedyś pastor Kulec powiedział: jeżeli niebo miałoby być wybite nieheblowanymi deskami, i tak chcę tam być z moim Panem. I tak chcę tam być z moim Panem. Dlatego nie chciałbym kończyć w takiej atmosferze, że wszystko jest źle, zawsze jest trudno, bo wiemy, że Jezus Chrystus zawsze wyciąga do nas rękę w trudnych sytuacjach i wyprowadza nas tak, jak wyprowadził Piotra. Ale dzisiaj ważne jest, żebyśmy sobie zadali pytanie: wybierz, komu chcesz dzisiaj służyć. Komu chcesz dzisiaj służyć? Są dwie drogi. Są dwie drogi. Pytanie, czy wolisz iść w górę, czy wolisz iść w dół? Amen.